wzruszające do łez świadectwo człowieka, który wie, że nie zostało mu wiele czasu. W Polskim Radiu Białystok życie na pełnej petardzie, czyli wiara, polędwica i miłość. Rozmowa Piotra Żyłki z księdzem Janem Kaczkowskim. Czyta Marcin Kobierski.
Z bomby, czyli z partyzanta, tak już się wtedy chyba mówiło, zapytałem w mojej parafii, czy mogę zostać lektorem. Zgłosiłem się do księdza Andrzeja Hassego, który podówczas opiekował się służbą liturgiczną. Ten młodziutki ksiądz po seminarium w Pelplinie bardzo pobożnie odprawiał mszę świętą, humerał alba cingulum. Poświęcał nam, lektorom, dużo czasu. Zacząłem też, po raz drugi w życiu, wchodzić w bliskość z Panem Bogiem w Komunii Świętej. Mówię to z całą powagą. Jeśli człowiek przyjmie Komunię Świętą z pełnym zrozumieniem tej sytuacji, nie jest możliwe, by pozostał taką samą osobą jak wcześniej. Wejście w realną wspólnotę z Jezusem musiało pociągnąć za sobą intelektualne konsekwencje. Jak to rozumiałem? Następnym krokiem było kapłaństwo. Poczułem, że moje życie zaczyna przesiąkać tą myślą w czasie mszy świętej w kościele parafialnym. Niezmiennie denerwowały mnie wszelkie banalne świadectwa, także powołaniowe. Postanowiłem, że dla mnie, który zawsze idę pod prąd, właściwą drogą będzie zakon. Chciałem czegoś więcej, chciałem ekstremalnie. Tak, chciałem zostać jezuitą. Jezuici imponowali mi intelektualnie. Poza tym, szczerze mówiąc, nie miałem dobrego rozeznania w zakonach. A za jezuitami przemawiało doświadczenie wspomnianej spowiedzi i jakieś wielkie wyczucie sprawy przez spowiednika. Aspirując do nowicjatu, przechodziliśmy tydzień po tygodniu rekolekcje ignacjańskie. Jeździliśmy do sanktuarium w Świętej Lipce, uczyliśmy się medytacji i odprawialiśmy lekcję divina. Trwaliśmy w ciszy i w samotności. Robiliśmy notatki i dyskutowaliśmy. Duchowe wspomnienia z tego okresu pomagają mi do dziś. Kiedy ja uzyskałem moralną pewność, że chcę być jezuitą, zakon mnie nie przyjął. To była moja pierwsza prawdziwa życiowa porażka. Otrzymałem list, w którym prowincjał kategorycznie sprzeciwił się przyjęciu mnie do nowicjatu. Nawet gdyby nie istniały inne przeciwwskazania, przeczytałem w tej korespondencji, to wzrok wedle referenta powołaniowego był dostateczną przyczyną odmowy. A więc rozstrzygające były problemy zdrowotne. Ale najbardziej bolesne było sformułowanie, gdyby nie istniały inne przeciwwskazania. Jakie? Nikt nie chciał mi tego wyjaśnić. Nikt nie chciał ze mną rozmawiać. Czy jestem szalony? Niezrównoważony? Potrzebowałem rozmowy, żeby w tym doświadczeniu obronić sens mojego głębokiego przekonania, że chcę być księdzem. Zgłosiłem się do seminarium duchownego w Gdańsku. Jestem szczerym facetem, więc od razu się przyznałem, że przychodzę tutaj, ponieważ jezuici mnie nie przyjęli. Złożyłem papiery i wyjechałem na wakacje do Francji. Po powrocie odebrałem list z zaproszeniem na rozmowę do rektora seminarium, bardzo przyzwoitego księdza. Był nim Stanisław Wypych, misjonarz. Rektor powiedział mi, że on jest na tak, ale ostateczną decyzję chce podjąć arcybiskup Gocłowski i umówił mnie na spotkanie. Wtedy do akcji wkroczył mój tata. Wiedząc, że jego szef, marszałek Maciej Płażyński, będący wówczas wojewodą gdańskim, ma dobre relacje z arcybiskupem, poprosił go o protekcję. Ojciec trafił do urzędu wojewódzkiego po krótkim epizodzie wiceprezydentury w Sopocie. Nie wiedząc o protekcji, ruszyłem na spotkanie. Pamiętam dokładnie tę rozmowę. Koniec lipca 1996 roku. Ja, zwyczajny chłopak, a tu budynek kurii. Nawet teraz czuję się tam nieswojo. Nie znałem kościelnych konwenansów. Byłem chyba nad wyraz wyluzowany. Arcybiskup Tadeusz zdziwiony śmiał się. Podczas rozmowy wchodzi prałat, już wtedy staruszek, Kossak Główczewski, który zawsze był zdrowy i mawiał, że ostatni katar miał w Dachau. Księże arcybiskupie, ilu mamy kandydatów w tym roku do seminarium? Pyta. Na co arcybiskup Gosłowski spojrzał na mnie i mówi: no już nie wiem, jak do ciebie mówić. Chyba kleryk. A do księdza Główczewskiego dodał: teraz, księże prałacie, mamy 24. To był dla mnie bardzo szczęśliwy dzień. A już zwłaszcza, gdy odkryłem, że rozmowa miała miejsce 31 lipca, czyli we wspomnienie świętego Ignacego Loyoli, założyciela zakonu jezuitów. Odczytałem to jako przekorny znak. Wygrałem moralnie. Dopiero teraz jakoś to przepracowałem i mówię sobie: nie przyjęli, niech żałują. Cenię sobie niezależność księdza diecezjalnego. Jezuici funkcjonują jako wspólnota, lepsza lub gorsza. W skrajnych przypadkach może być tak, że przełożony bierze wszystkie twoje pieniądze i potem ci je wydziela, jak rodzic dziecku kieszonkowe. Odwrotna, patologiczna sytuacja jest wtedy, kiedy w imię zakonnego ubóstwa otaczamy się bogactwem. Oczywiście wszystko jest zakonne. Tak też się można ustawić. Natomiast ksiądz diecezjalny to prywaciarz. Chociaż może to nie najlepszy przykład, bo nie przywiązywałem się nigdy do pieniędzy. Jestem siedliskiem grzechów głównych, ale myślę, że chyba we mnie brak chciwości. Może to odrzucenie było wręcz błogosławieństwem? Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jako jezuita nie zbudowałbym hospicjum i nie wyrąbałbym sobie takiej drogi do osiągnięcia indywidualności, jak to zrobiłem w roli księdza diecezjalnego.
Był to fragment książki Życie na pełnej petardzie, czyli Wiara, polędwica i miłość. Rozmowa Piotra Żyłki z księdzem Janem Kaczkowskim. Czytał Marcin Kobierski. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę i audiobook polecają wydawnictwo WAM oraz Polskie Radio Białystok.